naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Znajdujemy się w wyznaniu wiary i, proszę Państwa, mówimy o misteriach publicznego życia Pana Jezusa w tym artykule, który poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi. A te misteria publicznego życia Pana Jezusa rozpoczęły się od chrztu Pana Jezusa w Jordanii, później o kuszeniu Pana Jezusa, o tym przepowiadaniu, że bliskie jest Królestwo Boże i czym to Królestwo Boże jest, o znakach Królestwa Bożego, o kluczach Królestwa, o przemienieniu Pańskim, a więc o tym momencie, gdzie Chrystus ukazuje się w chwale, gdzie ukazuje się cała Trójca, Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch Święty w świetlistym obłoku. Jezus potwierdza swoją boską chwałę, potwierdzając też w tym przemienieniu Pańskim, którego świadkiem jest Piotr apostoł, że wyznanie Piotra, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, jest prawdziwe. I jak czytamy, czy nawet śpiewamy w liturgii bizantyjskiej, przemieniłeś się na górze, a Twoi uczniowie, na ile byli do tego zdolni, kontemplowali Twoją chwałę, Chryste Boże. Bo gdy zobaczą Cię na krzyżu, zrozumieli, że Twoja męka była dobrowolna i aby głosili światu, że Ty prawdziwie jesteś promieniowaniem Ojca. Wspaniały tekst tej liturgii. Przemienienie po to, żeby na krzyżu zobaczyć dobrowolną ofiarę Chrystusa, a nie wymuszoną, nie jakąś taką, która była przypadkowa, albo jakimś ślepym losem, albo czymś takim. Coś, co nieraz odczytujemy w naszym życiu właśnie jako przypadek, pech, traf i tak dalej, i tak dalej. Przemienienie Pańskie miało pokazać, że ofiara Chrystusa na krzyżu była dobrowolna. Na ile jesteśmy do tego zdolni, mówi tekst tej liturgii, tak jak uczniowie, na ile byli do tego zdolni, mamy kontemplować chwałę, bo gdy zobaczymy Chrystusa na krzyżu, byśmy zrozumieli, że Jego ofiara była dobrowolna i abyśmy głosili światu, że Chrystus jest prawdziwie promieniowaniem Ojca. Zobaczmy, że na początku życia publicznego Pana Jezusa znajduje się chrzest, a na początku Paschy znajduje się przemienienie. To też bardzo charakterystyczne. Na początku tego szczególnego skondensowania, takiego zbicia tych wydarzeń paschalnych, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo gdy dopełniał się czas wzięcia Pana Jezusa z tego świata, Pan Jezus postanowił udać się do Jerozolimy. Przez to postanowienie Pan Jezus zaznaczył, że szedł do Jerozolimy gotowy na śmierć, a działo się to po przemienieniu Pańskim, czyli właśnie po tym momencie inicjującym Paschę. U świętego Łukasza droga Pana Jezusa opisana jest jako jedna wielka pielgrzymka Pana Jezusa z Galilei do Jerozolimy. To była droga wchodzenia na górę. A więc po pierwsze mamy ten motyw drogi, my też jesteśmy w drodze, my też jesteśmy pielgrzymami i na to chciałbym dzisiaj szczególny akcent położyć, że to jest nie tylko droga Pana Jezusa do Jerozolimy, ale to jest droga każdego z nas do Jerozolimy, to jest droga wchodzenia w sensie geograficznym, gdy mówimy o Jerozolimie, jeżeli z Galilei, bo jezioro Genezaret znajduje się około 200 metrów poniżej poziomu morza, a Jerozolima około 760 metrów powyżej poziomu morza. Zatem geograficznie patrząc, z dołu w górę. A więc jest to też ten element drogi wchodzenia. Ale oczywiście nie tylko chodzi o znaczenie geograficzne tej drogi, bo dalszy etap wchodzenia to są także proroctwa Pana Jezusa. Przecież Pan Jezus trzykrotnie zapowiada swoją mękę i swoje zmartwychwstanie. Zmierzając do Jerozolimy, mówi rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. A więc zobaczmy jakaś świadomość tego pójścia, tego wchodzenia, świadomość drogi i świadomość celu drogi, miejsca, do którego idę. Było to wchodzenie duchowe Pana Jezusa do świątyni, jako miejsca, które Bóg zechciał wybrać na mieszkanie dla swego imienia, jak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Jezus przypomina męczeństwo proroków, którzy ponieśli śmierć w Jerozolimie. Niemniej jednak nieustannie wzywa Jerozolimę, by zgromadziła się wokół Niego, by to miejsce święte było zgromadzone wokół Niego. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Czytamy u świętego Mateusza w 23 rozdziale. Jak ptak swe pisklęta zgromadzić pod skrzydła, a nie chcieliście. Ile razy chciałem to zrobić. To są słowa, które Chrystus Pan dzisiaj także do nas wypowiada. Ile razy chciałem was zgromadzić, jak ptak swe pisklęta, pod skrzydła was schronić, a nie chcieliście. Gdy widzi przed sobą Jerozolimę, ku której zmierza, płacze nad miastem i raz jeszcze wypowiada, wylewa swoje serce. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Płacze nad Jerozolimą, czyli nad swoimi dziećmi, które nie chcą zgromadzić się pod skrzydłami jak pisklęta. Główny cel tego wchodzenia Pana Jezusa stanowi Jego ofiara krzyżowa. To, o czym śpiewamy w tym fragmencie na początku przeze mnie przytoczonym w liturgii bizantyjskiej. Ofiara krzyżowa, która zajmie miejsce dawnych ofiar. List do Hebrajczyków nazywa je wchodzeniem już nie do przybytku zbudowanego rękami ludzkimi, lecz do samego nieba, przed oblicze Boga. Jak pamiętamy, gdzie zasiada Chrystus. To wznoszenie się przed własne oblicze Boga prowadzi przez krzyż. Nie ma wzniesienia własnego oblicza przed oblicze Boga bez krzyża. Jest wznoszeniem się do miłości bez końca, która jest rzeczywistą górą Bożą. To jest, tak mówi o tym Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. Zresztą bardzo polecam tę książkę, dlatego że tam znajdziemy wiele takich odkryć teologicznych, takich, które słyszymy w czasie Ewangelii, ale może nie zwracamy szczególnej uwagi na poszczególne zdarzenia, tylko taki ogólny sens, a tam mamy to wszystko pięknie przez Ojca Świętego Benedykta pokazane. A zatem zobaczmy, że wznoszenie, czyli ta droga w górę, to jest droga, która prowadzi przez krzyż, a wznoszenie się do miłości bez końca, która jest rzeczywistą górą Bożą, czyli Benedykt XVI powie nam, że miłość bez końca jest rzeczywistą górą Bożą i to oznacza to duchowe wznoszenie się, to duchowe wchodzenie. Jeżeli mielibyśmy nie kochać, jeżeli nie mielibyśmy się doskonalić w tej miłości, ćwiczyć w miłości, to wówczas tak naprawdę nie byłoby w nas wchodzenia, to nie byłaby droga wchodzenia. To byłaby droga schodzenia i to schodzenia do piekieł, bo bez miłości byłbym niczym, powie święty Paweł w liście do Koryntian. Bez miłości byłbym niczym, byłbym jak cymbał brzmiący, jak miedź brzęcząca. A miłość jest rzeczywistą górą Bożą, na którą mamy wchodzić. W miarę drogi Pana Jezusa i Jego uczniów przyłącza się do Pana Jezusa rzesza też pielgrzymów. Pamiętamy choćby niewidomego żebraka Bartymeusza, który siedzi przy drodze i chce przejrzeć. Ulituj się nade mną, Jezusie, Synu Dawida, a Jezus sprawia, że przejrzał. Patrzcie, żebrak niewidomy siedzi, błaga i co chcesz, żebym ci uczynił? Abym przejrzał, czyli abym zobaczył kierunek drogi, abym zobaczył drogę, bo ja siedzę przy drodze, Bartymeusz siedział przy drodze. Siedzę przy drodze, ale ja nie widzę drogi, ja nie widzę kierunku, ku którym mam pójść. I z nami bywa podobnie, my siedzimy przy drodze i jesteśmy jak niewidomi. Nie widzimy tej drogi, Nie widzimy Chrystusa, który jest naszą drogą. Siedzimy przy Nim, On jest przy nas, ale my tego nie widzimy. Jak ten Bartymeusz i co chcesz? Pyta Chrystus, żebym przejrzał. On miał pragnienie w sobie. I gdyby Chrystus zapytał nas, co byśmy chcieli, to co byśmy chcieli? Czy pierwszym takim odruchem naszym, jako na ślepców siedzących niejednokrotnie przy drodze, byłoby, abym przejrzał? Czy abym zobaczył drogę, abym poszedł tą drogą? I zobaczmy, że gdy przejrzał, szedł za nim drogą, czytamy w Ewangelii świętego Marka, Bartymeusz. Odzyskawszy wzrok, pielgrzymował razem z Jezusem do Jerozolimy, czyli podjął drogę wchodzenia. Wchodzenia. Wzmaga się tutaj też oczywiście w miarę tej pielgrzymki do Jerozolimy temat oczekiwanego nowego Dawida, który przywróci królestwo. Pan Jezus przybywa na Górę Oliwną od strony Beftagę, Betanii. Stamtąd właśnie oczekiwano przyjścia Mesjasza. To są tematy, które no, można by rozwijać, ale może nie miejsce tutaj na to. Proponuję, żeby zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego, począwszy od punktów 554 do 560. I właśnie w tej książce Benedykta XVI znajdziemy tutaj rozwinięcie tych tematów. Znajdziemy też pokazane, jak Jerozolima przyjmuje swojego Mesjasza. Bo pamiętamy, że Pan Jezus zawsze uchylał się wobec usiłowań ludu, aby go uczynić królem. To Pan Jezus wybiera czas, wybiera okoliczności swojego mesjańskiego wjazdu do miasta jego praojca Dawida. Zostaje obwołany synem Dawida, tym, który przynosi zbawienie. Hosanna, wtedy krzyczą w czasie wjazdu do Jerozolimy. Hosanna synowi Dawidowemu. Hosanna oznacza zbaw więc, daj zbawienie, to oznacza ten wyraz. Oto król chwały wchodzi do swojego miasta, jedzie na osiołku, to jest wzięte z księgi Zachariasza z 9 rozdziału. Osiołek został zarekwirowany, tylko król miał takie prawo, nie był wcześniej dosiadany, to było uprawnienie króla i było wyściełane płaszczami ten wjazd do Jerozolimy, co też było uprawnieniem króla, więc zobaczmy, ile przymiotów pokazuje na królewski wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. I widzimy także w tym wjeździe, że nawiązanie do Ewangelii Janowej, że nie zdobywa córy Syjonu, która jest figurą jego kościoła, podstępem, przemocą, lecz pokorą, która świadczy o prawdzie. W księdze Zachariasza czytamy bowiem: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Dlatego poddanymi jego królestwa są dzieci i ubodzy Boga, którzy pozdrawiają go, jak obwieścili go aniołowie pasterzom. Kościół podejmuje to wołanie, mówiąc: błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. To jest z psalmu 118. A więc zobaczmy, jak głęboko te wydarzenia są zanurzone w Bożym Słowie. Chrystus wypełnia Słowo Boga. Wypowiedziane przez Boga słowo Chrystus przyszedł wypełnić, nie znieść, nie zniekształcić, tylko wypełnić. I my także rozpoczynamy przecież tymi wezwaniami: Hosanna w niedzielę palmową, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Rozpoczynamy wspomnienie Paschy Pana Jezusa. Zatem popatrzmy, że jego droga jest drogą wyznaczoną wewnątrz Słowa Bożego. To nie jest jakaś droga zelocka, czyli Jezus nie buduje siebie, nie buduje swojego królestwa, panowania na przemocy, na rewolcie, na jakichś takich przemocowych sprawach, ale buduje na pokorze i buduje na prawdzie. To, gdy mówimy o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, o ukazaniu się Jego Królestwa, które król, Mesjasz idzie wypełnić. Ale wszystkie te misteria życia Pana Jezusa, o których sobie mówimy, zobaczmy, polegają na tym i ciągle w tej katechezie chciałbym do tego wracać, na motywie drogi. Chrystus jest ciągle w drodze. On idzie i wie, dokąd idzie. To jest ta droga wchodzenia. To też jest element, który podkreślam. Droga wchodzenia. I jak rozumiemy drogę i jak rozumiemy wchodzenie. To jest dzisiaj sedno, żebyśmy sobie to jakoś ułożyli. A my często w naszym życiu wijemy się, włóczymy, nie widzimy choćby oczyma wiary celu tej drogi. Tak jak ten ślepiec Bartymeusz, o którym wspomniałem. Chrystus miał cel. Zjednoczenie z Jego życiem oznacza nosić w sobie także świadomość tego samego celu i być gotowym, być normalnym, wiedzieć dokąd się idzie i do kogo idziemy. Do kogo? Panie, do kogo pójdziemy? Przypominam te słowa Piotra Apostoła. Ty jeden masz słowa życia wiecznego. To znaczy słów życia wiecznego nie ma polityk, słów życia wiecznego nie ma aptekarz, słów życia wiecznego nie ma drogowiec, słów życia wiecznego nie ma policjant, nie ma minister, nie ma prezydent, nie ma sąd, nawet najwyższy. Słowa życia wiecznego ma Jezus Chrystus, który jest sam słowem życia dla nas. I bez którego zbawienia nie ma. Dlatego świadomość drogi, do kogo idziemy. Jeżeli człowiek nie ma jakiegoś kierunku, nie ma jakiegoś sensu w życiu, to czynności, które wykonujemy, nawet pieczołowicie, w zasadzie nie mają sensu. Ważne jest, by mieć sens życia, ale sens życia zdefiniowany realnie, zdefiniowany prawdziwie, a nie pochopnie, a nie fałszywie. Bo co z tego, jak będziemy mieli zdefiniowany sens życia, ale on będzie zdefiniowany nie na prawdzie, wyznaczy nam fałszywy kierunek i wjedziemy w ślepą uliczkę, z której później jest, nie ma wyjścia, bo się okazuje, że jest jednokierunkowa. I co wtedy? W związku z tym zobaczmy, że ważne jest, żebyśmy odkryli sens życia, czyli tę drogę wchodzenia, żebyśmy Chrystusa prosili, abym przejrzał, żebym zobaczył drogę i kierunek tej drogi i poszedł tą drogą. No nie tylko widzieć, bo można tylko zobaczyć i nic nie zrobić, prawda? Niech inni idą, albo niech mnie nie zaniosą. Nieraz ludzie kłócą się o pieniądze, o spadek, o dom, o różne rzeczy. Nieraz trwa to do końca życia, nieraz po śmierci kogoś nie potrafią jeszcze i przebaczyć i tego sensu w sobie odkryć, tylko taki żal, taką pretensję, kłótnię niosą w sobie, może rzeczywiste zranienie uczynili sensem swojego życia. To jest bardzo niebezpieczna wówczas sytuacja dla zgorzknienia własnego, dla takiej acedii, dla depresji duchowej, w którą możemy wpaść, jeżeli zranienie czynimy sensem swojego życia i nosimy to. To nie ma wówczas najmniejszego sensu, bo w którym kierunku idziesz? Co robisz z własnym życiem? Co robimy z własnym życiem? Rzeczywistość człowieka jest o wiele bogatsza. Ona jest o wiele bogatsza niż pieniądz, niż udowodnienie komuś czemuś. Będziemy, tyle wysiłku włożymy w to, żeby komuś coś udowodnić, że to ja mam rację. A nie mówiłem? I udowadniamy w ten sposób. Po co? Zupełnie to nie ma sensu takie zaangażowanie siebie w postawieniu na swoim i udowadnianiu tego komuś. Postawmy sobie pytanie raczej, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, dokąd idziemy. Czy nasza droga to jest droga zstępowania, czyli taka droga, no, która nie wiedzie do Jerozolimy, tylko właśnie droga przeciwna, ucieczka z Jerozolimy, czy to jest droga wchodzenia do Jerozolimy, gdzie będzie krzyż, ale gdzie będzie też zmartwychwstanie. Jeżeli postawimy sobie takie pytanie, to jest szansa, że zaczynamy żyć życiem takim, jakim ono jest. Jeżeli nie postawimy sobie tego pytania, poszukując odpowiedzi, to jakby z konieczności żyjemy w alienacji, żyjemy życiem nierealnym, żyjemy życiem takim prowizorycznym, żyjemy takim motaniem się od poniedziałku do niedzieli, żyjemy w kołowrotku, wstajemy z rana, pijemy kawę, coś tam wciągniemy, żeby zjeść do roboty, w korku jeszcze trzeba stać, denerwować się, później jakiś tam obiad, lunch, czy jak to tam sobie będziemy zwać, pracujemy, wracamy, oglądamy telewizję, jemy kolację, idziemy do łóżka, śpimy, znowu wstajemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, taki kołowrotek przez 60 lat. I co wówczas? Co wówczas? Kiedy nie zastanawiamy się nad kierunkiem drogi, kiedy nie weryfikujemy tej drogi, czy jedziemy dobrze, kiedy nie bierzemy do ręki mapy, czyli słowa życia dla nas, słowa Bożego, kiedy nie wzmacniamy się w tej drodze przez sakramenty, które daje Kościół, tylko tak idziemy, sportowcy, którzy biegną, którzy uzupełniają płyny, izotoniki, to, tamto, siamto, a my tak po prostu najlepiej na czczo biec albo jakiegoś tam fast fooda sobie wrzucić, bo ktoś nam poda i sprawa załatwiona. No, to nie jest wówczas zdrowe życie. Życie duchowe, życie, ta droga wchodzenia, ona też musi być drogą zdrową, a nie drogą chorą. Bo dokąd prowadzi nas droga chora? Droga choroby prowadzi nas ku śmierci. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, a w sposobie życia jesteśmy właściwie ateistami, czyli ludźmi bezbożnymi. Bo czym różnimy się od tych, którzy twierdzą, że są ateistami? Od pogan. Czym się różnimy od pogan? Co cię wyróżnia od pogan? To, że mamy medalik na szyi? Bardzo dobrze, ale co jeszcze? Co jeszcze? Co z tym medalikiem? Sentymentalnie sobie nosimy, no bo dostaliśmy od rodziców? Może coś więcej, o coś więcej w życiu chodzi, chrześcijańskim, niż życie, nazywanie się chrześcijaninem, a życie jak poganin. Dlatego możemy żyć życiem ateistycznym, nazywając się chrześcijanami, bo nie ma w nas kierunku eschatologicznego, czyli tego kierunku wiecznego, czyli kierunku wchodzenia, krótko mówiąc, tej drogi wchodzenia. Nie ma w nas, a droga wchodzenia to jest odkrycie rzeczywistego sensu życia, powołania człowieka do nieba, do życia z Bogiem. A czas, kiedy tracimy ten czas pozbawiony sensu, on nas zabija, on nas dławi, on powoduje, że się dusimy wewnętrznie. I dlatego dzisiaj tyle jest chorób tak zwanych cywilizacyjnych, tylu ludzi jest zwariowanych w taki czy inny sposób, dlatego są samobójstwa, dlatego są różnego rodzaju poszukiwanie wyróżnienia się, nawet przez dziwactwa, rozwody, odejścia. No, dlatego, że mamy problem ze zdefiniowaniem sensu swojego życia. I jeżeli go definiujemy, to zazwyczaj definiujemy go na fałszywych przesłankach. I przychodzi taki moment, taki czas, że nie będziemy widzieć tych strzałek, że nie będziemy widzieć drogowskazów, nie będziemy widzieć sensu drogi już przebytej, zwątpimy. I wtedy pamiętajmy to wydarzenie, o którym dzisiaj wspominam, czyli będziemy jak tacy ślepcy przy drodze, jak Bartymeusz, który miał odwagę poprosić jeszcze: Panie, abym przejrzał. Wtedy róbmy wszystko, żeby poprosić Boga: Panie, abym przejrzał. Żebym się nie zasklepił w tym takim, że sobie sam dam radę, bo nie dasz sobie sam rady. Panie, abym przejrzał. Miłość, pamiętajmy o tym, że miłość jest rzeczywistą górą Bożą. Mówiłem kiedyś o Diogenesie. To człowiek, który w biały dzień z zapaloną świeczką chodził po ulicach z zapaloną świeczką w biały dzień. To, wiecie, to ludzie myśleli, że to wariat. I pytali go, co tu robisz ze świeczką, gdy świeci słońce? Po co ci ta świeczka? On odpowiadał, szukam człowieka. I on szukał człowieka, który brałby życie ze wszystkimi jego wymiarami, który nie przeżywałby swego życia częściowo, który nie żyłby w kłamstwie, człowieka, który nie alienowałby się od tego życia, czyli człowieka w pełni. A takim człowiekiem był Chrystus, człowiekiem pełnym, całościowym, prawdziwym. Do takiego człowieczeństwa Chrystus nas też zachęca, mówiąc, ten, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie to, co jest w jego życiu, krzyż, to, co jest, takie życie, jakie ono jest, a nie jakiego życia nie masz, bierzesz i idź za mną. Krzyż dzisiejszy to jest to, w czym jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w sytuacji trudnej, jeżeli jesteśmy w sytuacji rozwodu, jeżeli jesteśmy w sytuacji dziecko zmarło, to ten krzyż, jeżeli nie potrafisz wyjść z nałogu, to ten krzyż, czyli twoją rzeczywistość dzisiejszą. I nie mówmy, pójdę za Chrystusem, jeżeli zabierze ode mnie to, tamto, siamto, jeżeli zmieni moją sytuację, jeżeli to zrobisz, to ja wtedy zrobię to i najczęściej różnie z tym bywa. Weźmy tę sytuację, w której jesteśmy dzisiaj, takiej, jaka ona jest, i pójdźmy w tej sytuacji za Chrystusem. Niech to będzie właśnie ta droga wchodzenia na rzeczywistą górę Bożą, jaką jest miłość. My dzisiaj jako chrześcijanie otrzymujemy bardzo mocną katechezę od świata. To jest katecheza niezwykłymi środkami przekazywana. Zajmij się chlebem, zajmij się konsumpcją, zajmij się kupnem piątego telewizora do domu. Zobacz, wyszedł nowy model, będziesz widział wyraźniej, bo już jest OLED, prawda, ekran albo jakieś tam jeszcze inne mechanizmy do telewizora. I rzeczywiście ludzie mają piękne domy, telewizory, by widzieć katechezę świata, ale stają się równocześnie niewolnikami tego wszystkiego bez rozwijania innych aspektów naszego życia. Stajemy się ludźmi pustymi i ludźmi w gruncie rzeczy ubogimi. No i zobaczmy, zresztą taka jest najczęściej oferta programowa katechezy świata w telewizorach, obliczona na mentalność 12-latka. No i tak można przeżyć swoje życie. Ale czy warto w ten sposób przeżywać swoje życie? Bardzo dziękuję.